Gościem Poranka Wnet jest publicysta, dziennikarz, autor książek Piotr Gursztyn. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym się zapytać najpierw o sprawy bieżące dotyczące stosunku Rosji do wojny w Iranie, ale ponieważ jesteś naszym też częstym gościem i sprawa dotyczy sytuacji, w która się rozgrywa w przestrzeni publicznej, musimy zacząć od tego. Piotr Zychowicz jest intelektualnym oszustem, a na dodatek sfałszował biografię swojej rodziny, twierdzi publicysta tygodnika Sieci Piotr Gursztyn. To Piotrze, o co chodzi? Panie redaktorze, prosimy o wyjaśnienia.
Nic nowego. No to jest stara historia, która się tam toczy od lat. No jest autor, który zarabiał, bo to właściwie chodzi o książki, które kiedyś pisał, bo on teraz chyba żadnej nowej nie wydał, o historii. Jest rzeczywiście z wykształcenia historykiem i problem w tym, że to nie jest wynik jakiejś tam jego niewiedzy czy amatorszczyzny, tylko że po prostu dla efektu takiego marketingowego intencjonalnie fałszuje tezy w swoich książkach, przycina źródła, manipuluje tymi źródłami, pisze takie rzeczy, które są kompletnie niezgodne z jakimś takim kontekstem historycznym. No to szereg bardzo poważnych historyków mu to zarzucało i takich, którzy są akademikami i takich, którzy może amatorsko badają historię, ale w swoich działkach mają bardzo dużą wiedzę i nikt nie znam za bardzo na jakichś fałszerstwach, takich bezczelnych fałszerstwach jak Piotra Zychowicza nie przyłapał, no bo to jest i profesor Nowak, profesor Kornat, to jest Wojciech Kępa, który pisał kiedyś o Armii Krajowej, Leszek Żebrowski, który pisał o żołnierzach wyklętych, doktor Kazimierz Krajewski, który się zajmuje w IPN-ie żołnierzami wyklętymi. Ten szereg jest bardzo długi, skądinąd u was kiedyś na antenie profesor Antoni Dudek nazwał to, tę twórczość Piotra Zychowicza historyczną pornografią. No i to i akurat... akurat jest prawda. Więc ja tutaj dołożyłem tam te swoje 3 grosze, zwłaszcza w takim zakresie, że kiedyś pracowałem z nim, to jest, no, to środowisko nie jest aż takie duże, no, ludzie się znają także prywatnie. On zawsze prezentował te swoje poglądy na różnego rodzaju jakichś tam panelach, w takim bardzo takim patetycznym sosie, tam może to jest taki tam patriotą, on się tam przejmuje tutaj losem naszej ojczyzny i używał takiego za mocnego słownictwa. Powoływał się na jakąś przeszłość swoją rodzinną, etos rycerski, który wyniósł z domu. No ale problem był taki, to się kilka lat temu dopiero okazało, to było przez długie lata skrywane, że jego ojciec był po prostu ważną szychą w sumie w tej PRL-owskiej, PZPR-owskiej strukturze. To nie był oczywiście ktoś pokroju, nie wiem, Wagi Jaruzelskiego, Gomułki czy Gierka, no ale to był człowiek, który pracował w Żołnierzu Wolności, no to było takie bardzo plugawe pismo, jeszcze bardziej plugawe pismo niż Trybuna Ludu. Dostawał odznaczenia, był lektorem KCPZPR, czyli mówiąc w przenośni, był takim PZPR-owskim rekolekcjonistą, który pouczał innych członków partii na temat prawd wiary komunistycznej. No i Piotr Zychowicz to skrywał przez lata. No, 2 lata temu wrzucił zdjęcia z akt personalnych tego pana Andrzeja Zychowicza, już od dawna zresztą nieżyjącego. Michał Kozłowski, to był pracownik historyczny, nie wiem czy wtedy, teraz to już nie jest, Wojskowego Biura Historycznego, pracownik naukowy. No i wtedy dopiero to wyszło, więc ten etos rycerski jest tak naprawdę to, wychodzi na to, że to jest etos komunistycznego wojska i to tam z lat, to jeszcze tam z lat 50. czy 60. Pan Andrzej Zychowicz dość wcześnie, rocznikowo po prostu to było możliwe, dość wcześnie zaczął swoją karierę. No jest tam wątpliwości do tego, co Piotr Zychowicz tam pisał, że jego ojciec był żołnierzem armii, żeby szarych szeregów, tak ujął, żołnierzem szarych szeregów i walczył w powstaniu warszawskim. No poza jego słowami, jakimiś opowieściami rodzinnymi nie ma żadnego potwierdzenia. Co jest dziwne, jeśli ktoś się zajmował historią powstania, interesował się historią powstania, to wie, że ludzie, którzy uczestniczyli w powstaniu i były jakieś wątpliwości wobec nich, mieli czas, żeby te wątpliwości jakoś tam rozwiać, bo albo się pojawiały relacje jakichś kolegów z oddziału, albo się pojawiały dokumenty. To jest taki, nie wiem czy znany szeroko fakt, ale Armia Krajowa była wojskiem, Powstanie Warszawskie toczyło się już, no, ten kawałek Warszawy był wyzwolony i miała swoją nawet wojskową biurokrację. Tych dokumentów się zachowało dużo. No, Muzeum Powstania wydaje wielotomowe, grube takie knigi, takie źródłowe, gdzie są dokumenty i tam są żołnierze wymieniani. Zresztą jak szli do niewoli, kiedy już byli po prostu, dostali prawa kombatanckie, no to po prostu... To już było całkiem jawne, a po wojnie, zwłaszcza po 1956 roku, kiedy już komuniści nawet chcieli mieć swoich powstańców, no to tam ludzie, tworzyły się te środowiska kombatanckie, ludzie się łączyli, odnajdowali, tam koledzy potwierdzali, że ktoś walczył lub nie walczył, występowali o odznaczenia jakieś, o jakieś nagrody. To było bardzo ważne dla tych ludzi, więc kontekst tego pokazuje, że jeśli ktoś wykonywał straceńcze misje, a tak Piotr Zychowicz opowiadał o udziale swojego ojca, to powinien być zapamiętany przez innych, to powinno być odnotowane w jakichś takich weryfikowalnych źródłach, a tutaj nie ma możliwości weryfikacji, więc ja tutaj też podaję wątpliwość. No, teoretycznie jest to możliwe, co on mówi, ale no, słowa przeciwko słowom, nie? No, to tak na same słowa trudno komukolwiek uwierzyć. No, też mu postawiłem zarzut taki, bo cała w ogóle ta historia, o której teraz rozmawiamy, zaczęła się od najpierw słów profesora Nowaka, który skrytykował Piotra Zychowicza za jego poglądy i za te tezy, które on stawiał w swoich książkach. No i Piotr Zychowicz mu odpowiedział. Ta odpowiedź Piotra Zychowicza była długa, agresywna, taka bardzo lekceważąca wobec profesora Nowaka, nieadekwatna pod względem agresji, bo profesor Nowak był bardzo krytyczny, ale forma była... Jak to u pana profesora Nowaka, grzeczna, po prostu taka bardzo profesorska. A ta odpowiedź była agresywna i między innymi pojawił się taki zarzut, że profesor Nowak zhańbił cech historyków. Ja mówię to z pamięci, więc mogę coś niedokładnie użyć słów. Zhańbił cech historyków, ponieważ tam był stronniczy wobec jednej partii. No, czyli to chodzi mi taka sugestia, że pan profesor Nowak jest historykiem pisowskim, takim jednopartyjnym. No to ja bym wypomniałem Piotrowi Zychowiczowi historię sprzed kilku lat, jeszcze za czasów rządu PiS, że on założył fundację, wziął dużą dotację ze spółki, którą można nazwać pisowską, no bo była rządzona wówczas przez ludzi, którzy tam zostali nominowani do kierowania tą spółką przez PiS. Nie? I tutaj wydaje mi się taki kolejny dowód na jego obłudę i hipokryzję. Więc ponieważ jest osobą publiczną, sam chętnie demitologizuje i rozlicza innych jakieś postaci historyczne, więc no, ja uważam, że jest pełne prawo, ażeby demitologizować tego i osądzać tego sędziego. No, nie sądźcie, bo będziecie sądzeni. No, to się sprawiło. Tam jeszcze jest jeden wątek, to chciałbym dodać, że to nie było tak, że ja to ilustrowałem tylko i wyłącznie rodzinę, bo mnie ta rodzina nie interesowała. Mnie interesowało to, że moją intencją było pokazanie, jak Piotr Zychowicz kreował fałszywą legendę rodzinną, żeby po prostu swój wizerunek,
żeby legitymizować zdania,
tak,
które pisał
ukazać. No, nie, no, na prawicy takie korzenie
robią wrażenie.
Piękne, no, robią czasem na niektórych ludziach wrażenie, nie? A ukrywanie ojca, który był po prostu zaangażowanym komuchem, no to też nie jest przypadkiem, bo było wiadomo, że tam ileś osób to źle odebrało. Chociaż gdyby się rozliczył tam uczciwie, no to podejrzewam, to byłoby mu wybaczone. No, ludzkie losy są powikłane i dzieci nie odpowiadają za swoich rodziców.
Dokładnie tak.
No, ale dzieci odpowiadają za mówienie prawdy.
Szczególnie jak są historykami.
Tak, historykami, bo to też jak ktoś tam w internecie zażartował, kolejny historyk, który nie znał historii swojego ojca, jak inny historyk, który nie znał historii swojego dziadka, no to wiadomo, do kogo to jest aluzja. Ale chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, że ja w tym tekście też tam przytoczyłem kilka przykładów fałszowania źródeł historycznych, które zarzucano Zychowiczowi, w tym ja też tam wyłapałem jeden moment w tej jego książce o Powstaniu Warszawskim, gdzie po prostu przyciął deklarację ideową Zrzeszenia Wolności i Niepodległość, tego, którego ostatnim szefem zarządu był Łukasz Ciepliński. No, Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca obchodzimy na pamiątkę stracenia 4 zarządu WiN, w tym Łukasza Cieplińskiego. A Zychowicz tam w tej swojej książce pisał, że antysowieckość czy antykomunizm WiN był bezobjawowy. No i on Pod to przyciął źródła. No i zatem bezobjawowy rzekomo antykomunizm, ilość ludzi zostało zamordowane. A krótko potem ojciec Zychowicza zaczął karierę dziennikarską w PRL-owskim, znaczy w sztandarowym piśmie Ludowego Wojska Polskiego, czyli Żołnierz Wolności. I z jednej strony Piotr Zychowicz jest bardzo pryncypialny, kiedy osądza jakieś postaci z naszej historii, a z drugiej strony no, historia jego ojca była taka, no tam nie powiedział, że mu się to nie podobało i tak dalej, ale już nie był taki pryncypialny w tym wszystkim. Bo ja przypomnę, no nie wiem, no sprawę Ryszarda Terleckiego, którego ojciec znany, zresztą ceniony kiedyś historyk, popularny zresztą to był autor, bo ja sam pamiętam, że czytałem jego książki, się okazało, że miał jakąś taką nieładną przeszłość, tam jakieś uwikłanie chyba bodajże agenturalne, jeszcze tego nie pamiętam, no to Ryszard Terlecki to sam to rozliczył. Nie? To pokazuje, że jest inna zupełnie droga w takiej sytuacji. To nie była wina Ryszarda Terleckiego, że jego ojciec popełnił błędy, no ale poczuł się jakoś do obowiązku, żeby zabrać w tej sprawie głos i to rozliczyć. Więc to chodzi nie o to, że ktoś coś dziedziczy, tylko o to, jaki ktoś, kto jest osobą publiczną i na dodatek historykiem ma do tego stosunek. Czy to rozlicza, czy właściwie taki komunikat wypuszcza oj tam, nie? A potem dalej rozlicza inny.
Ta odpowiedź Piotra Zychowicza jest w internecie. My zostawmy już...
Bo ja też jest zresztą. Na odpowiedź. Zresztą zachęcam wszystkich, żeby sięgnąć do tekstu źródłowego, bo też na przykład pokażę taką manipulację, która tam krąży, bo Piotr Zychowicz tam miał taką bardzo długą frazę na ten temat, że ja zaatakowałem jego matkę, a ta jego matka była przez moment jakiś tam, nie wiem jak długi, to nie ma znaczenia, w tym momencie działaczką Solidarności w latach 80. Problem jest taki, że w moim tekście matka występuje, jest wspomniana dwa razy i to epizodycznie. Raz w nawiasie, że również była dziennikarką prasy PRL-owskiej, tak jak jej mąż, a drugi raz to już tam lata 90., że załatwiła synowi, czyli Piotrowi Zychowiczowi, pracę w Rzeczpospolitej, co zresztą Piotr Zychowicz w tej swojej odpowiedzi dokładnie opisuje, że tak było. On to potwierdza, nie, że tak było. Więc ale twierdzi, że ja ją zaatakowałem. No, proszę zajrzeć do tekstu źródłowego, czyli do tego pierwszego, który jest tygodnik sieci. On wisi na stronie za paywallem, ale redakcja tam ponoć podjęła decyzję, że jednak ten paywall zdejmie, będzie ten tekst otwarty. Można to zobaczyć, że ja tej pani w ogóle nie zaatakowałem. Wspomniałem ją epizodycznie, no bo po prostu no, w tym kontekście no, to jest sprawa oczywista, że ona tam się pojawiła, a on wygłosił długą tyradę, że ja zaatakowałem jego matkę. No to pokazuje jego manipulację, jak on manipuluje, gra na emocjach. Dobry zresztą w tym jest, że po prostu nie odnosi się do faktów, ale bardzo mocno gra na emocjach.
I mamy taką sytuację, że historyk, który zajmuje się tym tematem, wzbudził kontrowersje przy kontrowersyjnych swoich opiniach. Chciałam jeszcze tylko krótko zapytać, czy Rosja wspomaga Iran? Jakie są komentarze po stronie rosyjskiej, jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie? I mamy półtorej minuty, panie redaktorze.
Powiem krótko, że ja to śledzę bardzo pobieżnie. Jestem historykiem, a nie analitykiem współczesnej Rosji. Są doniesienia, że wspiera wywiadowczo Iran. Nie wiem, nie odnotowałem jakichś doniesień, czy jest w stanie wspierać materialnie, ale nie wydaje mi się, materiałowo w tym sensie, nie wydaje mi się, bo sama ma po prostu napiętą sytuację na froncie ukraińskim, że tam to wszystko taka pompa ssąca, która to zasysa. Ale zasadniczym problemem jest jednak uderzenie w prestiż Władimira Putina i to kolejny raz. Stracił Syrię, to jeszcze było przed Trumpem, to trzeba zaznaczyć. Stracił Wenezuelę, wszystko wskazuje na to, że straci Kubę i a teraz nie jest w stanie realnie pomóc Iranowi w taki po prostu bardzo, bardzo wymierny sposób. Władimir Putin miał taką narrację cały czas takiego twardego gościa z leningradzkiej ulicy, takiego, który po prostu zawsze odda. On miał takie powiedzenie, że jeśli tam draka jest nieizbieżna, czyli tam awantura jest nieunikniona, to pierwszemu trzeba uderzyć. No i to idzie draka za draką, idzie kolejna i Putin jedyne, co może zrobić, no to tam, nie wiem, pani Zacharowa wygłosi jakieś oświadczenie, że to jest łamanie prawa, czy tam pan Pieskow, że to jest łamanie prawa międzynarodowego. No i na tym się kończy. Rosjanie to widzą zresztą, bo oni tę frazę, tutaj na przykład takie różne frazy, takie bardzo mocne frazy Putina pamiętają, o tej nieizbieżnej drace, czy inne takie. I W Rosji te młyny mielą bardzo, bardzo, bardzo powoli, jeśli chodzi o opinię publiczną, w sensie takim, że ludzie tam siedzą cicho, oni są rzeczywiście pasywni, oni są słabo zorganizowani, ale to też nie jest tak, że to jest zupełnie taka magma, w której kiedyś to nie nastąpi jakieś odbicie, że jednak ten lider w rosyjskich oczach musi być naprawdę rzeczywiście mocny i sprawczy, a Putin akurat teraz to traci.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Piotr Gursztyn, publicysta, był historyk, publicysta, autor książki Dlaczego Rosjanie są inni, na przykład bardzo gorąco polecam, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję
Wszystkiego
pięknie.
Dobrego panu redaktorowi życzę.
Ja również.
Już minęła godzina 9, do studia wszedł nasz bohater numer 1, czyli serwis. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejszy poranek. Nazywam się Katarzyna Damiak. Minuta po godzinie 9. Do usłyszenia.